umiłowani w Panu, powtarza się taka prawidłowość drugiego dnia, że na koniec usługuje najstarszy. Może nie aż taka rozbieżność jest, bo nasz brat Józef jest tutaj rzeczywiście niedyskutowanym seniorem, ale jednak tak się ułożyło, że ja jako najstarszy z dzisiejszej trójki będę miał przywilej zakończenia wykładów dzisiejszego dnia. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że u nas w zborze w Katowicach mamy takie dwa określenia i dzisiaj dwie siostry Krystyny pochodzące z naszego zboru tych określeń użyły. Jedna powiedziała, że jest na żywo, a druga, że na płasko. I takiego określenia używamy u nas w zborze, te na płasko w stosunku do tych, którzy spotykają się z nami na ekranie, bo też mamy taką możliwość, że w czasie zebrań mamy również hybrydowo rozwiązaną sytuację, że część z braci jest na sali, a część uczestniczy w zebraniu po prostu poprzez internet i wtedy mówimy, że są to ci na płasko tam z ekranu. Ja dzisiaj też mam ten przywilej od Pana i od Was, kochani ze zboru, że będę tutaj do Was przemawiał na płasko. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to nie zastępuje tego bycia na żywo. No ale takie są okoliczności, takie warunki, że i tak jestem wdzięczny Panu, że mogę z Wami w ten sposób się spotkać i mogę z Wami w ten sposób rozważać dobre Słowo Boże. Kochani, brat Adam sięgnął w swoim poprzedzającym wykładzie do czasów, jakie sam określił, że jest to niedaleka przyszłość. I trzymając się tej formuły, chciałbym z Wami wspólnie rozważyć lekko bliższą przyszłość i stąd zatytułowałem naszą lekcję Zasiew Królestwa Bożego. Nie ukrywam, że temat ten jest zainspirowany potrzebą, jaka wynikła w czasie spotkania w Chełmie, gdzie choroba nie pozwoliła mi uczestniczyć w tymże zebraniu, w tej uczcie. No i tam miałem przygotowany temat, bo tak było to tematycznie określone, właśnie o początku Królestwa Bożego na ziemi. I ten tytuł nowy, nowszy nadałem właśnie temu tematowi, nazwałem go Zasiew Królestwa Bożego. Dlaczego zasiew? No to za momencik zobaczymy, że to ma swoje podstawy. Ja rozumiem, że każda mowa o przyszłości jest o tyle trudna, że nawet czasami mówiąc o teraźniejszości, potykamy się wzajemnie o różne punkty widzenia, o różne sposoby patrzenia na daną sprawę, a cóż dopiero mówić o przyszłości. Ale chcąc podjąć to wyzwanie, jakim jest to rozważenie początku Królestwa Bożego, pozwólcie, że skorzystam z pewnego porównania, jakiego dokonał nasz Pan, przedstawiając uczniom swoim pewną przypowieść, której oczywiście szerszy sens nie w pełni tłumaczył to, o czym my chcemy rozważać, to jednak zaczerpnięte stamtąd porównanie, wydaje mi się tak przynajmniej, jest cennym wstępem do naszej lekcji. A myślę tutaj o określeniu naszego Pana pochodzącym z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział i 24 wiersz. Ja będę większość tekstów cytował w przekładzie literackim, bo lubię się nim posługiwać. I tam nasz Pan powiedział tak. Królestwo niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno. No i stąd tytuł naszych rozważań Zasiew Królestwa Bożego. A więc skoro założenie królestwa na ziemi ma przypominać zasiew dobrego ziarna na roli, to myśl ta inspiruje nas do dokonania pewnego spostrzeżenia. Zauważmy, zacytowanych słów, że ten posiew miał miejsce nie w dowolnym miejscu, ale na roli. Obszarze ziemi odpowiednio pieczołowicie przygotowanym do dokonania tego zasiewu, tym bardziej, że miało tam być wysiane dobre ziarno. Taka ziemia przygotowywana pod zasiew musi być spulchniona poprzez jej zaoranie, pronowanie, no a wcześniej oczywiście usunięcie ewentualnie zalegających na jej obszarze kamieni, wykarczowanie dziko rosnących drzew i krzewów oraz usunięcie wszelkich chwastów. Te wszystkie zabiegi są zadaniem gwałtu i przemocy dzikiemu obszarowi przeznaczonemu na to, by stał się rolą zdatną do przyjęcia dobrego ziarna, które po wydaniu z siebie życia nowych, pożądanych przez siejącego roślin, całkowicie zmieni znaczenie i wygląd tak potraktowanego obszaru ziemi. Skoro więc królestwo ma być w tak podobny sposób zasiane, to zachodzi potrzeba, abyśmy dostrzegli, gdzie będzie miejsce do przygotowania, by je zasiać i jak zostanie to dokonane. Tą rolą, którą Bóg przygotuje pod zasiew królestwa, będzie naród izraelski, do którego to kraju Izraela Bóg po wielu wiekach rozproszenia i tułaczki zgromadził swój lud. Zapyta ktoś, dlaczego oni i dlaczego właśnie tam? To wynika z faktu, który nie wszyscy uwzględniają, że Izrael jest, pomimo swoich wad, jakie posiada, narodem wybranym Boga. I że to jest realizacja wielkiej obietnicy, jaką dał Bóg Abrahamowi, gdzie w Księdze Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, w 12 rozdziale, cały zapis jest od wiersza pierwszego do trzeciego. Ja może zacytuję końcowe myśli pochodzące z trzeciego wiersza tego zapisu, gdzie Bóg powiedział: przez ciebie dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. To Abrahama powiedział, a w innych tłumaczeniach powiedział: przez ciebie i twoje nasienie dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. No, zapyta ktoś, to co, to dzisiejszy Izrael, jaki znamy, jest tym areałem, gdzie swoje królestwo zasieje Bóg? Nie, na pewno nie. To twardy, zdziczały grunt, na który Bóg dozwoli szczególnie w przyszłości zadziałać z ogromną dawką gwałtu i przemocy, by mógł się nadać do tak zaszczytnego zadania, jak przyjęcie zasiewu Królestwa Bożego. Ten naród trzeba gruntownie przeorać, odchwaścić, odkamienić i użyźnić. Środkiem dokonującym tego działania będzie ucisk Jakuba w swojej drugiej fazie. Jeremiasz w 30 rozdziale i 7 wierszu w swoim proroctwie, a będę go podawał w tej chwili w brzmieniu Biblii przekładu lubelskiego, napisał tak: ach, jak wielki to dzień! Nie ma on równego sobie. Będzie on okresem ucisku dla Jakuba. Biblia Tysiąclecia natomiast w taki sposób tłumaczy to, co Zachariasz zapisał w 14 rozdziale swojego proroctwa i wierszu 2. Zachariasz, 14 rozdział, 2 wiersz, mówi tak: wszystkie ludy zgromadzą się do walki z Jerozolimą. Miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Drodzy, dzisiaj Izrael, ten, który swoim zachowaniem i swoją postawą bynajmniej nie pasuje do tej wizji, aby to właśnie tam miało być to królestwo zasiane, chwali się swoimi najnowszymi osiągnięciami militarnymi. I na przykład taki zapis znajdziemy, że najnowsze osiągnięcie, które ma na zawsze zmienić Bliski Wschód, to jest tak zwany żelazny promień. Gigantyczny laser zdolny do niszczenia dronów i pocisków na niebie. Rząd Izraela, dalej zapis podaje, chwali się tą technologią jako game changer w walce z Iranem i z jego sojusznikami w Libanie, Iraku, Syrii i Jemenie. I nic dziwnego, żelazny promień niszczy wrogie pociski w powietrzu za jedyne $2 kosztów energii elektrycznej, podczas gdy pociski przechwytujące żelaznej kopuły kosztują od 50 tysięcy do 100 tysięcy dolarów za sztukę. Jeszcze inne przechwałki Izraela. Izraelska firma zbrojeniowa RADS LTD zapowiedziała właśnie nową generację autonomicznych precyzyjnie naprowadzanych pocisków długodystansowych o nazwie Ice Breaker, które są niezwykle skutecznie w zwalczaniu stacjonarnych i ruchomych celów na lądzie i wodzie. No i tak dalej, tych przechwałek jest więcej, ja nie będę ich tutaj cytował, próbując chociaż trochę czasu zaoszczędzić. W każdym razie te wszystkie rzeczy, które dzisiaj stwarzają Izraelowi złudzenie totalnego bezpieczeństwa, a o które nawet wiemy i pamiętamy o tym ostatnio, zabiegał nasz sąsiad uciemiężony walkami i nalotami dronów Ukraina, a więc widzimy, że jest to bardzo precyzyjna broń, ale jednak to nic nie pomoże. Czytaliśmy w naszym tekście Jeremiasza 30 rozdział 7 wiersz, że czas ucisku Jakuba będzie dniem, który nie ma równego sobie. Zawiedzie wszystko, w czym ufali ludzie, i wtedy pozostanie już tylko Bóg. Czytamy w Ewangelii Mateusza te słynne słowa, które wielokrotnie powtarzamy, a które również tyczą się tego czasu, gdzie jest napisane tak, 24 rozdział, 21 i 22 wiersz, przekład literacki mówi tak, nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nie będzie, gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. I co dalej? Oczywiście bardzo skracając te opisy, bo nie czas ani możliwość przedstawić je dokładnie, a myślę, że gdzie indziej znajdziecie braterstwo wiele wyjaśnień na ten temat. Czytamy znowu u Zachariasza w 14 rozdziale i 3 wierszu takie słowa. Zachariasz 14:3. Wtedy wyjdzie Pan. Nie tam jakieś rakiety, żelazne kopuły, inne cuda. Nie, to już to nie będzie skutkowało. Wtedy wyjdzie Pan i będzie walczył z tymi narodami jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy. Dalej. Zachariasz znowu w 14 rozdziale nam mówi, wszystkie ludy natomiast, które uderzyły przeciw Jerozolimie, Pan dotknie taką plagą. Zdrowym ludziom psuć się będą ciała, a oczy zaczną gnić w oczodołach, a język rozkładać się w ustach. W tym dniu Pan wzbudzi wśród nich wielkie zamieszanie. Jeden chwyci drugiego i porwą się na siebie nawzajem. Bóg zadziała oczywiście przez to, czego my nie znamy. My nie wiemy, co to będzie za plaga, ale jest coraz bardziej przyzwyczajamy się do tego, że jeszcze są takie plagi, o których my nie mamy nawet pojęcia, a czego dowodem stały się wydarzenia ostatnich lat. I dalej mówi nam, popatrzmy w Ezechiel 39 rozdział od 3 do 5 wiersza. Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytracę strzały z prawej. Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy. No i tam dalej jeszcze myśl jest rozwijana, ale oczywiście oszczędzamy czas. Ezechiel w 7 wierszu tego samego 39 rozdziału jeszcze dodaje: wśród mojego ludu Izraela objawię moje święte imię i sprawię, że moje święte imię już nie będzie bezczeszczone. To będzie ogromny cud. W obliczu spodziewania się nieuniknionego pogromu i zniszczenia, Izrael zrozumie, że to jedynie boska, niewytłumaczalna moc ich wyzwoliła. Podobnie jak wtedy, gdy, to było dzisiaj wspominane, przeprowadziła ich przez morze, niszcząc zastępy faraona. To będzie ogromny szok dla Izraela, dla tych, którzy zostaną. Tak przeorane serca i umysły ocalałych z narodu izraelskiego staną się tą żyzną rolą oczekującą zasiania Królestwa Bożego w postaci odpowiednich nauk, zarządzeń i działań ze strony Boga. Przypominamy sobie przed chwilą cytowany wiersz pochodzący z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 22 wiersz, że Bóg skróci ten czas ucisku, również i tego ucisku Jakuba, dla ocalenia wybranych. Kim będą ci wybrani? To będą przede wszystkim wierni Bogu oraz zakonowi, a także oczekujący realizacji obietnic abrahamowych Żydzi, którzy w przeciwieństwie do ogromu odstępczego narodu żydowskiego zachowali miłość do Boga i do Jego prawa. Myślę, ale to oczywiście tym razem moje przemyślenie, że wśród tych ocalałych z pogromu ucisku wiernych Żydów będą również Żydzi mesjańscy. Ci, którzy dzisiaj są gnębieni, ci, którzy dzisiaj tracą wiele przywilejów w tym narodzie, bo traktowani są przecież jako odstępcy. Ci, którzy nie tylko zachowali wierność Bogu, ale również i przede wszystkim rozpoznali i przyjęli Mesjasza, naszego Pana Jezusa. I stąd ich nazwa Żydów mesjańskich. Myślę również, i tu znowu to ja myślę, nie popieram tego żadną myślą ani literatury, ani Pisma Świętego, że ci Żydzi, trzymający się zakonu oraz obietnic danych ich ojcu Abrahamowi, będą się pytali tych Żydów mesjańskich: dlaczego was Bóg ocalił z tego pogromu, skoro opuściliście wiarę naszych ojców i poszliście za Jezusem, który przecież był odstępcą i oszustem, a wy, idąc za nim, również takimi się staliście? To będą ci Żydzi, którzy będą przekonani, że oni dlatego zostali ocaleni, bo byli wierni zakonowi, byli wierni Abrahamowi, byli wierni obietnicom danych przez tego Abrahama, ale ci odstępcy dotychczas, niedoceniani i poniżani, dlaczego oni? No właśnie. I myślę, że wtedy, w tym szczególnym czasie, gdy ocaleni z pogromu Żydzi będą intensywnie poszukiwali odpowiedzi i wyjaśnienia na to, co się stało, właśnie ci Żydzi mesjańscy będą mieli sposobność wspartą błogosławieństwem Bożym, aby obudzić swych braci z zaślepienia odnośnie Mesjasza, wskazując, jak wcześniej usiłował uczynić to Szczepan, który za to przecież oddał swoje młode życie, wskazując właśnie na ogrom ich narodowej zbrodni przeciwko Synowi Bożemu, którego zamordowali. I myślę, że to będzie jeden z czynników, który otworzy oczy i sprowadzi na nich, mówię teraz o Żydach, zrozumienie, dlaczego stało się tyle bólu, tyle nieszczęścia, łez, krwi, śmierci. I zapanuje wśród nich wielki żal i potrzeba szukania przebaczenia u Boga. Zachariasz w 12 rozdziale i 10 wierszu, czytam to w brzmieniu Biblii Paulistów, opisuje tę sytuację w ten sposób. Na dom Izraela i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha współczucia i błagania. Wtedy będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą nad nim rozpaczać, jak się rozpacza nad jedynakiem. I będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko płaczą nad pierworodnym. Literacki przekład te słowa, że wyleje ducha współczucia i błagania, określa, że wyleje ducha łaski i błagania o łaskę. Ten błagający o łaskę Izrael będzie wołał do Boga, by naprawił ich wielki grzech i błąd, jaki popełnili, i przywrócił im ich Mesjasza i Króla. Boże, myśmy wtedy go odrzucili, ale daj nam znowu, my już tego nie uczynimy, my przyjmiemy naszego Króla i Mesjasza, którego wtedy do nas przysłałeś, a myśmy go odrzucili. Oni będą wołali, że chcą wszystko zacząć od nowa, że przyjmą wszystko, co Bóg im zechce w swojej łasce dać. Taki duch skruszony, takie zrozpaczone umysły i serca właśnie będą gotowe teraz, aby przyjąć wszystko to, co Bóg zechce im posłać w tym momencie. Ten błagający o łaskę Izrael będzie wołał, będą czekali na boską reakcję i na boską odpowiedź. Zachariasz, i tu znowu wracamy do tego proroctwa w 13 rozdziale i 9 wierszu, według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej mówi tak. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem, ty jesteś moim ludem. A on powie, Pan jest moim Bogiem. Znamy pewnie to uczucie, szczególnie ci, którzy mieli okazję, przyjemność wychowywać dzieci. Ileż to razy to dziecko coś tam, a nawet czasami może i poważnie nabroiło. I kiedy przyszło i wypowiedziało to sakramentalne słowo, mamusiu, tatusiu, przepraszam, źle zrobiłem, źle postąpiłem, już więcej tego nie będę robił, co wcale nie jest gwarancją, że tego nie zrobi. Ale sam ten moment, kiedy te słowa wypowiada, w człowieku serce rozpływa się jak wosk. I co? Odepchniemy takie, ja cię nie chcę znać, idź, odejdź. Nie, kochani, takie współczujące serce, przyjmujące tą skruchę i ten żal, jest skłonne do wybaczenia i do dalszego miłosiernego postępowania w stosunku do swojego dziecka. No i właśnie Jeremiasz w 23 rozdziale, wierszu 5 swojego proroctwa pisze o tej odpowiedzi, kiedy oni Będowali: Boże, my chcemy tego Mesjasza i tego króla, którego nam posłałeś. Daj nam go. Jeremiasz 23, rozdział 5, wiersz, przekład literacki mówi tak: Na tronie Dawida zasiądzie sprawiedliwa latorość. On będzie jako król sprawował mądre rządy. Zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na ziemi. Nie spoglądajmy na dzisiejszy czas, to będzie przyszłe prawo i sprawiedliwość. Oczywiście to będzie niemożliwe, by ten Mesjasz i ten król wrócił do nich fizycznie, tak jak to za pierwszej swojej bytności, i żeby był wśród nich. Dzisiaj jest on istotą duchową, więcej powiem, boską. I w tym stanie wraz ze swoją królewską małżonką, jego kościołem, on jako duchowa istota obejmie rząd nad nawróconym Izraelem. Jest powiedziane u Żydów, apostoł Paweł o tym pisze, liście do Żydów, do Hebrajczyków, 8 rozdział i 8 wiersz. W przekładzie literackim zacytuję fragment tego tekstu. Ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nowe przymierze. Właśnie pierwszym aktem rozpoczęcia działania nowego przymierza będzie wyprowadzenie z grobów, ze snu śmierci do życia. Ezechiel, przepraszam, w 37 rozdziale i 13 wierszu opisuje tę sprawę i w przekładzie literackim cytuję fragment tego wiersza, 37 rozdział i 13 wiersz. Otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, mój ludu. Przekonacie się, że ja jestem Pan. Oczywiście, zanim takie wyprowadzenie z grobów stanie się powszechnym, pierwszymi, którzy wstaną, będą ludzcy przedstawiciele rządzącego króla. To ojcowie Starego Testamentu, o których apostoł Paweł napisał, że dostąpią lepszego zmartwychwstania, tak jak możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 11, przepraszam, rozdział 35 wiersz. Tam apostoł Paweł używa takiego określenia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Pamiętamy to, o nich coś lepszego Bóg przejrzał, aby właśnie tego lepszego zmartwychwstania dostąpili. Proroczo psalmista w 45 psalmie i 17 wierszu, znowu w przekładzie literackim cytuję te słowa, mówi tak. Psalm 45, 17. Na miejscu ojców zasiądą twoi synowie. Ci, którzy z ludzkiego punktu widzenia patrząc, byli ojcami dla Jezusa tu w cielesnym jego bycie jako Żyda, teraz zasiądą jako synowie. To ich, dalej mówi psalmista, ustanowisz książętami w całej ziemi. A inne jeszcze proroctwo Izajasza w 32 rozdziale mówi: Oto król będzie panował sprawiedliwie. Ten nasz Pan, król, ten przywrócony król, wybłagany, wymodlony, wypragniony przez nawrócony Izrael. Oto król będzie panował sprawiedliwie, czytamy. I książęta rządzić będą zgodnie z prawem. Czytamy, kochani, to, co zostało zapisane w teraźniejszej prawdzie z 60 roku na 32 i 33 stronie. Popatrzmy, jakie wspaniałe myśli tam zostały podane. Nastąpi zmartwychwstanie starożytnych godnych. zwycięzców z dawnych czasów poprzedzających wiek Ewangelii. Mamy zapewnienie, że Abraham, Izak, Jakub i wszyscy święci prorocy, tak wszyscy, którzy zostali uznani przez Boga dla ich wiary i posłuszeństwa, wyjdą z grobu do stanu ludzkiego z doskonałymi władzami ludzkimi, jako chwalebne, wspaniałe, ziemskie istoty na podobieństwo niebieskiego Stwórcy, aby stanowić ziemskich przedstawicieli Królestwa, instruktorów i władców rodzaju ludzkiego. Oni będą mieć udział w lepszym zmartwychwstaniu, a więc w tym, co opisał apostoł Paweł. Z nimi będą zespoleni młodociani, godni młodzieńcy z Joela 2,28, naczynia gliniane z drugiego listu do Tymoteusza 2,20, którzy zostali powołani przy końcu wieku Ewangelii po zupełnym wybraniu oblubienicy Chrystusowej i którzy okazali się wierni aż do śmierci. Będą oni pomagać starożytnym godnym w ziemskiej fazie królestwa, nauczaniu i rządzeniu świata. Dalej mamy wyjaśnione, że starożytni godni to myśl też z tej samej teraźniejszej prawdy, ale ze strony 44. Starożytni godni powstaną pod pewnymi ziemskimi zarysami przymierza związanego przysięgą przez zasługę krwi nowego przymierza. W przymierzu związanym przysięgą obiecane jest im lepsze zmartwychwstanie. Jednak obietnica ta zostanie dla nich wypełniona przez krew nowego przymierza. W związku z tym, wkrótce po ich zmartwychwstaniu, znajdą się pod nowym przymierzem, które nieco później zostanie uczynione z Żydami. Ta ostatnia rzecz ma mieć miejsce wkrótce po zaprowadzeniu ziemskiej fazy królestwa. A więc Żydzi również jako ci, którzy poddadzą się pod kierownictwo i działanie tych książąt, przyjmą warunki nowego przymierza i z ochotą poddadzą się władzy Mesjasza wyrażonej w rządach właśnie tych wzbudzonych książąt. Pismo Święte mówi tak, jest to list do apostoła Pawła do Hebrajczyków, 8 rozdział 10, 11 i 12 wiersz. Do Hebrajczyków, 8 rozdział, 10, 11 i 12 wiersz. Moje prawa włożę w ich umysły. Przekład literacki oczywiście. I wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swego rodaka ani swojego brata, mówiąc, poznaj Pana, ponieważ wszyscy oni znać mnie będą. Przepraszam, od najmniejszego do największego, gdyż będę miłosierny mimo ich nieprawości i nie wspomnę więcej ich grzechów. Tchnę w nich nowego ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i przekonacie się, że ja Pan uczyniłem to, co postanowiłem. To już słowa proroka Ezechiela, który w ten sposób opisuje tę sytuację w 37 rozdziale i 14 wierszu. Ten sam Ezechiel w tym samym rozdziale, w wierszu 23 mówi tak, i nie będą też już więcej kalać się swoimi bóstwami, porzucą swe ohydstwa i swoje nieprawości. A w wierszu 17 i 18, 32 rozdziału Izajasz opisuje tak. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, jej dokonaniem spokój i bezpieczeństwo na wieki. Mój lud zamieszka w siedzibie pokoju i w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach, gdzie można spokojnie odpocząć. I tak oto, kochani, podczas gdy cały pozostały świat pogrążony będzie w chaosie, w rozpaczy, w przemocy, w przelewie krwi, płynąć będą strumienie łez, Brnąć będzie ten świat przez morze trupów, szukając drogi wyjścia z beznadziei. Izrael pod rządami swego króla i jego książąt będzie witał w tym czasie swych powracających zmarłych i skutecznie urządzał sobie swój szczęśliwy i bezpieczny świat oparty na zasadach prawdy i sprawiedliwości nowego przymierza. Lecz aby wskazać, że to nie jest stan, który kończy się tylko tam na Izraelu, czego szczegóły mogliśmy obserwować w poprzedzającym wykładzie, chcę zwrócić naszą wspólną uwagę, kochani, na jeszcze dwa inne obrazy, jakie Pan pokazał w tej samej Ewangelii Mateusza. Kiedy w pierwszym z tych obrazów porównał rozpoczęcie królestwa do zasiewu, to w innym obrazie, a jest to 13 rozdział, 31 i 32 wiersz Ewangelii Mateusza, Pan czyni inne porównanie. Popatrzmy, czytam je znowu w przekładzie literackim. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Czyli podobna czynność, podobny opis, ale tu jest mowa o jednym małym ziarenku gorczycy. Zasiał je na swojej roli. Należy ono wprawdzie, to jest dalszy cytat tego tekstu, należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion. Lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. Tam potem pisze, że ptaki na nim siadają, nawet sobie gniazda wiją. Inny jeszcze obraz. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy oczywiście. Też pochodzący z tego samego rozdziału Ewangelii Mateusza, 13 rozdział i 33 wiersz, gdzie następne porównanie następuje. Czyli Pan mówi tak. Następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki. No i co, jaki efekt? I całe się zakwasiło. Kawałek tam jakiegoś tego zakwasu. Ja obserwuję, jak moja żona podobnie chleb przygotowując tego zakwasu tam dodaje i czeka, aż się cała ta zmieszana substancja mącznowodna zakwasi. Co te dwa obrazy następne, na które zwróciliśmy uwagę, co one nam pokazują? One pokazują, kochani, w jaki sposób Królestwo Boże tam z tego miejsca wśród narodu izraelskiego rozprzestrzeni się na cały ziemski lud. I zwróćmy uwagę, tam w tym pierwszym porównaniu, gdzie ten człowiek wziął to ziarenko gorczycy, wsadził je na tej roli, że on w wielu miejscach go nie zasadził, w jednym. I to jedno ziarenko gorczycy. Ale ono rozrosło się w potężny krzew. I tak samo mamy tu pokazane, że początek Królestwa Bożego, zaprowadzanego w Izraelu, właśnie porównany jest do tego ziarnka gorczycy. Czymże jest ten mały skrawek ziemi Izraela w porównaniu z całą ziemią, jak nie takim właśnie małym ziarnkiem gorczycy? Albo to drugie porównanie. Przecież tam strasznych ilości tego zakwasu się nie dodaje do ciasta. Jakiś tam wziąć, zaczerpnąć, włożyć. No i teraz skutek jest już wspaniały. Całe to ciasto zakwasza się od tej małej porcji tego zakwasu, który został tam dodany. I to nam pokazuje, że to Królestwo Boże zaprowadzone tam w Izraelu, w tym nielicznym narodzie, tym bardziej przecież przetrzebionym przez ten proces przygotowywania go do przyjęcia tego Królestwa, ono rozpowszechni się na cały świat. Ale jak? To jest też pytanie dobre. Czy to będzie tak, że teraz Izrael pójdzie po całym świecie, nie uwzględniając tego, że tam jeszcze jest jak jest, czyli ból, nędza, straszne rzeczy się tam jeszcze działy i będzie głosił, chodźcie, my wam przynosimy królestwo. Nie. Biblia tak tego nie pokazuje. Popatrzmy, co mówi nam prorok Izajasz w 2 rozdziale i 3 wierszu. Prorok Izajasz, 2 rozdział i 3 wiersz mówi tak. Przekład literacki oczywiście. Liczne ludy wyruszą mówiąc, chodźmy, wstąpmy na górę Pana, do tych warunków Królestwa. Idźmy do domu Boga Jakuba. Niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. I teraz do Zachariasza się udajemy. 8 rozdział tego proroctwa, 22 i 23 wiersz w przekładzie literackim cytuję. I przybędą liczne ludy oraz potężne narody, aby w Jerozolimie szukać Pana zastępów i aby zyskać przychylność u Pana. Tak mówi Pan zastępów. To 23 wiersz. W tych dniach 10 ludzi spośród wszystkich narodów i języków uchwyci się z kraju szaty jednego Judejczyka, mówiąc, pójdziemy z wami, ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Te teksty jasno nam pokazują, że to nie królestwo będzie docierało do poszczególnych narodów ziemi, ale te narody przyjdą do królestwa, które znajdą nie gdzie indziej, jak właśnie w Izraelu. Przyjmą jego warunki, staną się jego obywatelami, tracąc przez to swą dotychczasową narodowość i dołączając do Żydów, staną się również Żydami. Bo ktoś powie, co? Ja mam iść do Żydów? Przecież wielu ludzi się z pogardą spogląda na ten naród. Do tych pejsatych pójdę? Do tych parchów? Równie będzie ten sam Izrael. To będzie Izrael jako lud Pana. Jako rzeczywiście ten, który będzie w stanie pouczyć i przyprowadzić do Pana. W teraźniejszej prawdzie numer 30, z roku 34, przepraszam, na 48 stronie znajdziemy takie myśli. Bardzo ciekawe i bardzo ważne. A więc jeszcze raz podaję, to jest 34 rok teraźniejszej prawdy, 48 strona, czytamy tam tak. Pismo poucza, że pierwsi, którzy doznają łask restytucji, jest naród izraelski. Z nimi wyłącznie Bóg zawrze nowe przymierze. I to sobie podkreśliłem. Z nimi wyłącznie Bóg zawrze nowe przymierze. Z nikim innym nie będzie go zawierał. Tylko z narodem izraelskim. Oni pierwsi, to dalej cytuję, otrzymają błogosławieństwo, a ci z ludzkości, którzy chcą stać się uczestnikami błogosławieństw Nowego Przymierza, muszą być przyjęci przez naród izraelski do ich społeczności, a dopiero wówczas jako część tego narodu mogą otrzymać błogosławieństwa i to pod warunkiem posłuszeństwa boskiemu prawu. Co to oznacza? że wszyscy, którzy będą chcieli wejść pod warunki nowego przymierza, które zostanie zawarte tylko i wyłącznie z narodem izraelskim, będą się musieli stać częścią tego narodu. Zachariasz w 14 rozdziale, 9 i 10 wierszu mówi tak. A Pan będzie królem całej ziemi. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię. I co ciekawe, myśl teraz, cała ta ziemia zostanie zamieniona w równinę. Co to oznacza, że już gór nie będzie? O, to pewnie ci, którzy są miłośnikami gór, się zmartwią. Nie, fizyczne góry pozostaną. Ale te góry, które stanowiły dzisiaj indywidualne państwowości, znikną. Wszyscy staną się ludem Bożym. Ci, którzy zechcą przyjść pod warunki nowego przymierza, staną się ludem Bożym, a przy okazji, jak czytaliśmy, staną się Izraelem. Nie wiem, ja podkreślam tutaj słowo być może, czyli powtórzę je dwa razy. Być może to jest odpowiedź na często zadawane pytanie, w jakim języku ludzie będą mówili w przyszłości. Wyciągnijcie wnioski sami. Jeżeli staną się Żydami, jeżeli staną się Izraelem, to nie Żydzi będą się uczyli angielskiego, tylko Anglicy hebrajskiego. Ale to jest tylko, po raz trzeci to powtórzę, być może logika, na którą się dzisiaj powoływano, nakazuje, że tak będzie. Oczywiście potem, kiedy ci ludzie przyjdą do Izraela, staną się tym Izraelem, podejmą się współpracy z królem, z książętami i nastąpi długi proces restytucji, który już nie jest tematem naszych rozważań, tym bardziej, że w pewnych szczegółach został w poprzednim temacie podany. A więc ja czuję się jedynie upoważniony w tym momencie, aby cośkolwiek powiedzieć o ostatecznym wyniku tego bardzo, bardzo długiego, żmudnego, pracowitego, a nawet czasami bolesnego procesu dochodzenia do doskonałości. Te cudowne słowa, ja je uwielbiam, które są zapisane w Apokalipsie, w objawieniu 21 rozdział i 4 i 5 wiersz. My je wszyscy znamy. Otrze Bóg też wszelką łzę z oczu ich. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie: oto wszystko czynię nowe. Potem dodał: napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństwa Bożego ze wspólnego zważania.